Dzięki bardzo. Już się rozkłada. Wierzę, że Bóg chce czynić nowe rzeczy w swoim kościele. Amen. Do tego kazania przygotowywał mnie Bóg jakiś czas. Nie pamiętam, kiedy pastor poprosił mnie o to, znaczy zapytał mnie, kiedy mogę głosić kazanie. To było jakiś czas temu już. I tak zbierało się to we mnie, znaczy na jaki temat mam mówić, o czym mam mówić. I Bóg pokazywał mi przez ostatni czas, na jaki temat mam mówić. I to, że tutaj dzisiaj stoję, jest pewnego rodzaju wyjściem z mojej strefy komfortu. Też będąc w Norwegii jakiś czas temu, będąc tam na takim spotkaniu liderów, mogłem tam być ze względu na to, że byłem u znajomych, którzy byli w tym kościele. Tam pewien gość, który przyjechał, powiedział tym ludziom, żeby pomyśleli o trzech rzeczach, które mogą zrobić po to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby zrobić coś więcej. No i ja wtedy od razu pierwsze co pomyślałem, to jest ten czas, w którym mam powiedzieć kazanie. Więc dzisiejsze kazanie tak ciekawie się składało. Będę mówił o tożsamości, czyli o tym, kim jesteśmy w Chrystusie i co to tak naprawdę znaczy. I miałem potwierdzenie tego też, kiedy byłem ostatnio na konferencji Początek, kiedy było słowo na temat tożsamości, bardzo dużo młodych osób podniosło ręce, że chcą się modlić w tej sprawie. Więc wiem, że Bóg chce działać w naszej strefie tożsamości, w tym, kim jesteśmy w Bogu. Będąc też ostatnio tam, usłyszałem dwa takie stwierdzenia, które na początku były dla mnie bardzo kontrowersyjne, ale później jak analizowałem je, to doszedłem do wniosku, że są prawdziwe. Pierwszym z nich, nie oceniajcie mnie proszę od razu, jak powiem te dwa zdania, bo one są bardzo kontrowersyjne. Jezus nie umarł i nie zmartwychwstał po to, abyś dostał bilet do nieba i jako osobę w Chrystusie grzech nie oddziela ciebie od Boga. To są takie dwa zdania, dwa tematy, które dzisiaj będę rozwijał. Ja chciałbym się jeszcze pomodlić. Jak mogę na początek. Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, który zna moje serce, który zna serca wszystkich ludzi. Panie Jezu, ja chcę dzisiaj głosić Twoje słowo. Panie Jezu, wyposażaj mnie, błogosław moje myśli, błogosław moje serce. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem prawdy i Ty jesteś Bogiem, który daje ducha życia i wodę żywą. Chwała niech Ci będzie. Amen. Dzisiaj będę czytał z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Jest to historia o Jezusie i Samarytance. Spotkali się oni przy studni. Jest to dość długi fragment, więc opowiem, a później będę wracał do jego części. Jest taka sytuacja. Bardzo lubię oglądać filmy, więc będę trochę tak opisywał filmowo to. Jest mega skwar, jest bardzo gorąco i kobieta idzie sama do studni przez góry doliny. Dochodzi do studni, gdzie spotyka mężczyznę, którego widzi, że jest Żydem. Po akcencie go rozpoznała go też pewnie po wyglądzie. I toczy się rozmowa. Jezus prosi ją o to, żeby dał jej pić. Później wymieniają pewne zdania. Jest rozmowa na temat tego, że Bóg określa, kim jest. Bóg określa, że jest wodą żywą. Jezus określa, że jest wodą żywą. I dochodzi do momentu, jest taka klamra. Jezus pyta najpierw ją, żeby dała mu pić. Klamra się zamyka. Ona pyta go o to, żeby on dał jej pić. I później jest rozmowa o jej problemach, o tym, że miała pięciu mężów, a teraz z tym, którym jest, nie jest jej mężem. I dochodzimy do momentu na sam koniec, w którym ona idzie i mówi ludziom, że spotkała żywego Chrystusa. Moje pytanie dzisiaj jest, kim jesteś? Bardzo często określamy siebie i ludzi, patrząc na nich. Mamy skłonność do tego, żeby przedstawiać innych poprzez to, jak wyglądamy, czy poprzez to, jak mówimy. Na przykład, jeżeli się z kimś witamy, to mówimy cześć i swoje imię podajemy. Ale czy nasze imię nas określa? Nie, to jest nasze imię. Czy nasze wykształcenie nas określa? Też nie określa nas. Czy to, że jesteśmy Polakami? No nie do końca. Nasz wzrost, nasza waga. Na przykład, jeżeli stracę albo przytyję, czy dalej jestem tym, kim jestem? Tak, dalej jestem tym, kim jestem. Jeżeli zrobię sobie przeszczep serca, jeżeli nie będę miał jednej wątroby, dalej jestem tym, kim jestem. Więc kim tak naprawdę jesteśmy? Czy to, kim jesteśmy, jest uzależnione od tego, co robimy? Czy przeciwnie, to, co robisz, jest uzależnione od tego, kim jesteś? To jest bardzo ważne pytanie i kwestia tożsamości w Chrystusie jest fundamentalnym rozumieniem tego do naszych przekonań i do naszych zachowań. Morse Wegner w książce The Sensation of Being Somebody napisał: choćbyśmy usilnie próbowali przez nasz wygląd, nasze działanie czy status społeczny znaleźć potwierdzenie poczucia bycia kimś, zawsze brak nam satysfakcji. Niezależnie od tego, jaki szczyt własnej tożsamości osiągniemy, wkrótce upadamy pod naciskiem wrogiego odrzucenia czy krytyki, introspekcji czy poczucia winy, strachu lub niepokoju. Nie potrafimy zrobić nic, aby uzyskać ten rezultat uboczny bycia kochanym bezwarunkowo i dobrowolnie. W Królestwie Bożym jest jedyne równanie, które działa, a to równanie jest ty plus Chrystus równa się pełnia i znaczenie. Więc nasz związek z Bogiem przez Chrystusa jest fundamentem naszej tożsamości. Więc żeby to łatwiej było nam zrozumieć i jakby wrócić do początku. W momencie, kiedy powstał Adam i był Adam w Edenie, tam mieliśmy idealny związek Boga z człowiekiem. Nie był w żaden sposób on naruszony. Mógł Adam rozmawiać z Bogiem i to było piękne. Ale przyszedł szatan, który okłamał Adama. I w tym momencie powstały emocje, które są konsekwencją upadku, czyli strach, wstyd, poczucie winy, depresja, gniew i wiele innych negatywnych emocji. I pewien człowiek zrobił takie badanie na grupie 50 osób, które uważali się za chrześcijan. Zapytał ich, i ja chcę dzisiaj ciebie zapytać tym samym pytaniem, jak wiele z tych cech, które zaraz wymienię, opisuje twoje życie w różnych częściach, w różnych aspektach? Poczucie gorszości, zagrożenie, niewystarczalność, poczucie winy, niepokój czy wątpliwość. I wiecie co, na 50 tych osób większość niż połowa odpowiedziała, że te 6, mniej niż 5. Więc dlaczego tak jest? Dlaczego nawet chrześcijanie żyją poniżej swojego potencjału w Chrystusie? Musimy cofnąć się do tego, co oznacza nasze nowonarodzenie. Czym jest nowonarodzenie? Podczas tego, gdy przyjmujemy Chrystusa do naszego życia, czyli akceptujemy siebie jako grzesznikami, mówimy, że jesteśmy grzesznikami i kiedy bierzemy to jako fakt, że Jezus umarł za nas na krzyżu, byśmy mogli żyć, następuje wymiana natury. To nie jest tak, że my jesteśmy, że mamy tą starą naturę i do tej starej zostaje dodana nam nowa, tylko że zostaje wymieniana, zostaje ta wymiana natur. Dlatego zbawienie nie polega na przebaczeniu grzechów i otrzymaniu biletu do nieba, tylko zbawienie to odrodzenie. Z ciemności w światłość. W momencie, kiedy się nowo naradzasz, masz tego samego ducha, którego miał Adam w Edenie. Z tym, że jesteś w ciele, które jest i było zagrożone grzechem. W czasie, kiedy się nowo nawracasz, kiedy jesteś nowo nawrócony, istnienie grzechu nie jest zmazane. On dalej jest. Twoja więź zostaje z nim zerwana. Bo tak by było, gdyby śmierć Jezusa na krzyżu była biletem do nieba, to w czasie, gdy się nawrócimy, to automatycznie idziemy do nieba. Ale tak nie ma. Musimy żyć w tym ciele, które jest ograniczone. I do pewnego człowieka przyszedł pastor, który miał problem. Powiedział temu człowiekowi, który był bardzo mądry, mówi do niego tak: wiesz co, ja już nie wiem. Próbuję żyć chrześcijańskim życiem. Staram się. Naprawdę. Ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie wiem. I ten człowiek powiedział mu: ja wiem, jaki jest twój problem. Otwórz Biblię na Kolosan 3:3. No i on otworzył i czyta. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To prawda, no zgadzam się z tym, wiem, żyję tak, próbuję cały czas, umieram. Każdego dnia umieram do swojego ciała, tak żyję. I on powiedział: tu jest twój problem. Przeczytaj jeszcze raz ten werset. I on czytał 3 razy ten werset i w końcu przeczytał pierwszy wyraz. Umarliście. Czyli czas przeszły. Nie możesz zrobić dla siebie tego, co Chrystus już dla ciebie zrobił. Jeżeli każdego dnia starasz się umierać, to będziesz się męczył, ponieważ Jezus już to zrobił za ciebie. Więc śmierć, o której mówi tu Paweł, to nie tego, czego Bóg od ciebie oczekuje, ale On chce, żebyś w to uwierzył i zaakceptował. To, co robisz, determinuje to, kim jesteś. To, co robisz, nie determinuje tego, kim jesteś. To, kim jesteś, determinuje to, co robisz. Twoja natura w czasie, kiedy się nowo nawracasz, jest ustalona. nowa. Jednak, tak jak mówiłem, grzech istnieje dalej. Pamiętasz te 50 osób, o których ci powiedziałem? Żaden człowiek nie jest w stanie konsekwentnie postępować w sposób niezgodny z tym, jak widzi samego siebie. I wiecie, szatan wie, że w czasie, gdy się nowo nawracamy, on nie jest w stanie nic zrobić, żeby zmienić twoją pozycję w Chrystusie. Ona jest ustalona i pewna, ale on może zrobić to, co zawsze robił, czyli ciebie skłamać w taki sposób, żebyś uwierzył jego kłamstwu. I łatwy przykład jest. Pewien ojciec miał syna. Syn w wieku 20 lat wyprowadził się. Po prostu nie chciał mieć już kontaktu ze swoim ojcem. Wyprowadził się, zmienił nazwisko, zrobił wszystko, żeby nie być podobny do swojego ojca. Ale po jakimś czasie się spotkali. I ten ojciec go nie poznał. Ale czy to dalej był ojciec i syn? Tak. To cały czas był, on miał cały czas, był ojcem i synem. Tak samo jest w duchowym wymiarze. Jedyne co może zmienić ich relacje, to harmonia, czyli posłuszeństwo. Nie możesz w większym stopniu stać się dzieckiem Bożym. Nie możesz robić czegoś więcej, żeby stać się Jego dzieckiem, ponieważ jesteś Jego dzieckiem. Możesz jedynie zburzyć lub poprawić harmonię poprzez swoje posłuszeństwo. Więc dlaczego służymy Bogu? Służymy Bogu, by uzyskać Jego akceptację? Nie. Jesteśmy zaakceptowani, dlatego Mu służymy. Więc co jest naszą odpowiedzialnością? Odpowiedzialnością jest to, by odnawiać umysł nasz poprzez wierzenie w to, co jest prawdą o nas, poprzez to, co Jezus nam powiedział. Więc chcę ci zadać dzisiaj bardzo ważne pytanie, które jest ważne i kluczowe w kontynuacji tego kazania. Czy jesteś zbawionym grzesznikiem, czy jesteś święty? I to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ określa, w jaki sposób myślimy o sobie. Co to oznacza być świętym? Wiecie, w dzisiejszych czasach to ten wyraz bardzo funkcjonuje troszkę źle. Ponieważ pierwsze, co mi się skojarzyło z tym, to osoba, która mówi do takiej osoby: ej, co ty taki święty jesteś? Czyli co, dlaczego tak powiedziała? No nie wiem, bo czyta Biblię, chodzi do kościoła, nie chodzi tam, robi to. I dlatego tak ktoś mówi do niego: ej, co ty taki święty jesteś? Ale ja chcę ci powiedzieć dzisiaj, że jeśli jesteś nowonarodzony, to jesteś święty i grzech nie oddziela cię od Boga. Jesteś wolny. Dobra, ale teraz jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę robić sobie, co chcę. No nie do końca tak jest. Co oznacza to, że jesteśmy wolni w Chrystusie? Wolność w Chrystusie. Jesteś wolny, aby prowadzić odpowiedzialne, moralne życie, czego nie byłeś w stanie robić wcześniej, zanim byłeś nowonarodzony. W tym starym ciele nie byłeś w stanie tego robić. Więc jesteś w stanie chodzić w duchu. Ale co to oznacza chodzenie w duchu? Odpowiedzmy sobie może na pytanie, czym nie jest chodzenie w duchu. Takie dwie skrajności mogą być. Pierwsza skrajność, czyli w sytuacji, kiedy człowiek usłyszy, że jest wolny i może robić, co chce. Bardzo często zresztą ludzie nas pytają: to jak tam u ciebie w kościele tym jest? Macie jakieś zakazy? Co tam możecie robić? Czego nie możecie robić? I wiecie, pewien bardzo mądry pastor na takie pytanie odpowiedział: no wiesz, ja mogę robić wszystko. Jestem wolny. Mogę na przykład obrabować bank. Ale jestem na tyle dojrzały i na tyle mądry, że tego nie zrobię. Ponieważ jeżeli obrabowałbym bank, to na pewno musiałbym się ukrywać, musiałbym żyć z tym faktem do końca życia i prawdopodobnie zostałbym złapany i poszedłbym do więzienia. No dobra. I co jeszcze? No mogę kłamać. Tylko jeżeli skłamię, to muszę wiedzieć komu, jak, gdzie, kiedy powiedziałem. Muszę powtarzać to kłamstwo i prawdopodobnie zostanę złapany. Czyli czy te wolności, to naprawdę wolności, czy one prowadzą do tego, że jesteśmy zniewoleni? Czy biorąc pod uwagę konsekwencje tych wolności, jesteśmy naprawdę wolni? To jest w sumie jasne. To jest tak jak, nie wiem, z różą we Wrocławiu. Wiecie, tam chodzą was tacy ludzie, którzy dają ci różę, ona jest niby za darmo, ale jak ją weźmiesz, to musisz sporo zapłacić. Tak naprawdę dużo. Nie tak, jakbyś kupił w kwiaciarni. No ale to jest jasne, to jako chrześcijanie wiemy. No ale jest druga strona tego. Ktoś to nazwał chrześcijańskim legalizmem. Neil Anderson napisał: Skrupulatne starania się o posłuszeństwo wobec chrześcijańskich reguł i zasad nie oznacza życia napełnionego Duchem Świętym. Często je zabija. I mówienie komuś, że coś jest złe, nie daje mocy do tego, że ktoś to zaprzestanie robić. Mówienie komuś, że coś jest złe, czynienie czegoś, nie daje mocy do zaprzestania tego, żeby ktoś to robił. I wiecie, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia o tym. Dzisiaj, stojąc tutaj, mogę powiedzieć, że jako 13-letni chłopak byłem uzależniony od pornografii. Wiedziałem, że to jest złe. Wiedziałem, że tego nie powinienem robić. Ale to nie dawało mi mocy do tego, żebym zaprzestał to robić. To wpłynęło na ocenę samego mnie, na ocenę mojej tożsamości jako mężczyzny. Gdy kilka lat później zdecydowałem z tym zerwać, szatan podpowiadał mi, że to jest wina moich rodziców, chociaż tak naprawdę to nie była wina moich rodziców, tylko moja, bo potrafiłem kłamać i oszukiwać i ukrywać to. Ale dzisiaj jestem wolny i w wolności mogę mówić, że to jest zwycięstwo Jezusa. I dochodzimy do takiego momentu, że chcemy wprowadzać duchowość poprzez zakazy. Chrześcijanin nie robi tego, chrześcijanin nie robi tego. Ale wiecie, ustanowienie prawa służy wzmocnieniu pokusy. Owoc zakazany jest bardziej kuszący. I to jest napisane nawet w Rzymian 7:5. Bo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne namiętności rozbudzane przez prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci. Tak samo jest na przykład z dziećmi. Jeżeli dziecku powiesz coś, że nie może czegoś zrobić, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że tego nie zrobi? Bardzo małe. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie to zrobi, kiedy powiesz mu, żeby czegoś nie robił. Więc życie napełnione duchem nie powstaje poprzez praktyki chrześcijańskie, studium Biblii. Te wszystkie rzeczy są bardzo dobre. Nie chcę, żebyście mnie tutaj źle zrozumieli, ale samo wykonywanie ich nie gwarantuje życia napełnionego Duchem Świętym. I wróćmy do historii. Jest pierwsza część, w której kobieta ocenia Jezusa poprzez to, jak go widzi i od razu określa go, kim jest. Później Jezus odpowiada, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, kto cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Od razu Jezus określa, kim jest. Ona tak naprawdę tego jeszcze nie rozumie. Jezus tak podsyca jej zainteresowanie tym, kim on jest, że ona chce w końcu tej wody. Ale co Jezus robi? Jakbyśmy myśleli, okej, daję ci wodę. To co on robi? Idź przyprowadź swojego męża. No i tu się zaczyna teraz cała sedno tej historii. Ponieważ ona miała problem. I to poważny problem z relacjami. Ona odpowiada, nie mam męża. Co jest prawdą, ale nie do końca. Ona chciała bardzo ominąć ten temat. Nie wiedziała, że Jezus to wie. Jezus powiedział, to prawda, bo miałaś 5 mężów, a teraz tym, z którym jesteś, nie jest twoim mężem. Co Jezus tu zrobił? Czy Jezus powiedział to, żeby ona poczuła się gorzej, żeby poczuła się źle? Nie. Jezus nie chce, żeby ktoś czuł się gorzej. On to zrobił po to, żeby pokazać jej, jaki ma problem w kwestii poczucia szczęścia. Ona myślała, że szczęście dadzą jej relacje, ale to jest nieprawda. I Jezus chciał wejść w tą sferę, ponieważ to była sfera, która tak bardzo ją ograniczała. I ten fragment pokazuje, że Jezus chce wchodzić w każdy szczegół twojego życia. I to jest potrzebne do tego, by żyć w pełni swojej tożsamości. I co ona zrobiła? Ona nie chciała ruszać tego tematu. Ona jakby zmieniła temat. Okej, widzę, że jesteś prorokiem, fajnie. No to porozmawiajmy o czymś, co jest z twojej dziedziny. Nie rozmawiajmy o mnie. Więc gdzie mamy uwielbiać Boga? Na tej górze czy na tej górze? Bo była różnica pomiędzy Samarytanami a Żydami. Oni się bardzo nie lubili. Z historii to dużo tam wynika. I Jezus podjął ten temat, ale tak jak klasyczny Jezus zawsze wspaniale odpowiada, nie odpowiedział na to pytanie, tylko odpowiedział, że nieważne jest, a może przeczytajmy to, 21 werset, 4 rozdział. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni czynić w duchu i w prawdzie. Dwa razy powiedział w duchu i prawdzie, co jest bardzo ważne. Czyli prawdziwe uwielbienie, czyli styl naszego życia, to, co powinno być każdego dnia, to nie gdzie, kiedy i jak, ale to chodzi o to, kim jesteś i kim jest Chrystus. On pragnie opartego na prawdzie i osobowej relacji poddania się Jemu. Jest dlatego też dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że jak widzimy, jak wcześniej wspominałem, nie jesteśmy w stanie przy kwestii zbawienia. Nie liczy się to, czy ile czytamy Biblii, jak czytamy Biblię. Ale powodem, dla którego te fakty się nie liczą, to to, że możesz to robić, mając w sercu złość, mając w sercu nienawiść. Tak jak ja czyniłem pewne rzeczy, jak miałem 13 lat. Uwielbienie musi być oparte o prawdę serca pokornego w wiarę. Dobra wiadomość jest taka, że to jest dostępne dla każdego i to jest prawda, którą możesz przyjąć. I to, co czynisz, będzie determinowało, to, w co wierzysz, determinuje sposób, w jaki postępujesz. Więc kobieta, jak widzimy w tej historii, zmienia co chwilę zdanie. Nagle tutaj mówi, że nie masz czerpaka, tu mówi tak, a zaraz idzie, mówi o uwielbieniu. Więc to była huśtawka emocjonalna. I ktoś opisał to w taki sposób. Kiedy opierasz poczucie własnej wartości na powodzeniu osobistych planów, twoje życie będzie huśtawką emocjonalną. Jedynym sposobem, by z niej zejść, jest chodzenie przez wiarę według Bożego Słowa w duchu. I wiecie, na koniec kobieta tutaj już ma dość jakby tej rozmowy i mówi, że okej, wiem tylko, że przyjdzie Mesjasz, gdy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. I co jest najlepsze? Najlepsze jest to, co Jezus powiedział na koniec. Jezus powiedział, jestem Nim ja, który z Tobą rozmawiam. I ja na początku nie rozumiałem tego, o co tu chodzi, jak ona zrozumiała, że On to jest ten, który z nią rozmawia. Ale wiecie, w oryginale, bardzo ważne jest to, co jest w oryginale. W oryginale byłoby tak. Ona mówi, gdy przyjdzie On, który wszystko nam wyjaśni. Jezus odpowiedział, jestem Nim ja, który Tobie wyjaśniam. On użył tego samego słowa, którego ona użyła do określenia tego, co Bóg powie, jak przyjdzie, co Jezus powie, jak przyjdzie, co Mesjasz powie, jak przyjdzie. Więc ona wiedziała, że to jest ta osoba i ona właśnie mówi o prawdzie i żywej wodzie. Więc końcówka tej historii jest jeszcze lepsza. Pokazuje to, w jaki sposób łamie się i dowiaduje się to, kim jest. Wiecie, w życiu każdego chrześcijanina przychodzi taki moment, kiedy podczas uwielbienia podnosimy ręce. I na początku jest to bardzo niewygodne dla nas. Przynajmniej dla mnie tak było. Jak stałem, widziałem, że ludzie podnoszą ręce, też chciałem, ale to było mega niewygodne, ponieważ podnosiłem ręce i czułem się, jak wszyscy na mnie patrzą. I Neil jeszcze napisał taką rzecz. Głównym problemem chrześcijan jest zachowanie pozorów. Nie chcemy robić czegoś, co nie przystoi i nie chcemy, aby inni o nas źle pomyśleli. Nawet nie chcemy, żebyśmy sami o sobie źle pomyśleli. Więc tłumimy naszą spontaniczność poprzez fałsz i zadowalanie ludzi. Wiecie, najlepszym przykładem tego, jak tego nie robić, to Dawid. Dawid, który kiedy Arka Przymierza wróciła, on zaczął tańczyć. On zaczął tańczyć i nie patrzył na ludzi dookoła, ponieważ on wiedział, kim jest i on wie, dla kogo i przez co to robi. I wiecie, w angielskim jest napisane tak, że przyjdzie pocieszyciel i ten pocieszyciel to jest słowo comforter, czyli ten, który daje komfort. Więc jeżeli ty dzisiaj żyjesz w strefie komfortu, to możesz nie doświadczyć tego, który daje komfort. Żeby doświadczyć tego, który daje komfort, musisz wyjść ze strefy komfortu, bo wtedy on może dać ci komfort. I możesz powiedzieć, ale ja wierzę, że. To chcę ci powiedzieć, że to, co wierzysz, determinuje to, w jaki sposób postępujesz. A to, jak postępujesz, wynika z tego, kim jesteś. Więc kim jesteś? Wiele coachów mogłoby się ze mną zgodzić, że jeżeli ktoś myśli o sobie, że nic mu nie wychodzi, że jest nieudacznikiem, to pewnie tak będzie żyć. Z drugiej strony możesz powiedzieć, uda mi się, zrobię to. I może ci się udać, możesz dojść do pewnego momentu, w którym coś ci się nie uda i popadniesz w depresję albo będzie jeszcze gorzej. Ale ja ci powiem, co jest w Biblii na twój temat. Jeżeli jesteś świętym, nowonarodzonym dzieckiem Boga, Jego mistrzowskim dziełem, obywatelem nieba. I ktoś napisał taką fajną rzecz, że co by było, gdyby spotkasz się z Jezusem i Jezus podbiega do ciebie i mówi: Paulina, Paulina, jak było w niebie? Fajnie? Bawiłaś się? Fajnie było? Po naszym życiu. I to bardzo fajnie obrazuje to, w którym momencie jesteś. Jesteś wolny, by wybierać. Chodzisz według ducha, czy według ciała. Czy wybierasz te rzeczy, które są w duchu, czy w ciele. Czym jest zatem życie w ducha? Życie pełne ducha. Życie pełne ducha nie cechuje się legalizmem, czy rób ta, co chce ta, ale swobodą. Swobodą. I jak, jeżeli, no dobra, no to teraz jakie są rezultaty tego, jak żyję w duchu? To jest owoc. To, co mówił pastor. To jest owoc, to jest miłość. To, kim jesteś, determinuje to, co robisz. Jeżeli wierzysz, że jesteś świętym, to będziesz żył jak święty. Będziesz pewny tego. Jeżeli będziesz myślał, że jesteś grzesznikiem, prawdopodobnie będziesz grzeszył. Będziesz w tym dalej trwał. Dlatego Rzymian 7, 9, 17 jest przepięknym fragmentem. Wcześniej w 7 rozdziale jest mowa o tym, że robimy rzeczy, że robi autor to, czego nie chce robić, że jest mu z tym źle. Ale 9 werset. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który zbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia i siostry, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to dziedzicami. Ale jest też wróg, który wie, że nie może ruszyć twojej pozycji w Chrystusie, jednak będzie kłamał, będzie wystawiał cię na pokusy. Więc czym jest pokusa? Pokusa to zachęta do tego, żeby żyć niezależnie od Boga i zaspokojenia swoich potrzeb na sposób ciała zamiast Chrystusa. On ma twój profil osobowościowy. Ostatnio z pastorem rozmawialiśmy na temat Facebooka i twojego profilu. Tego, że badacze i uczeni i ludzie, którzy się na tym znają, potrafią z twojego profilu, poprzez to, co dajesz tam, poprzez zdjęcia i to, co wrzucasz, są w stanie określić twój poziom depresji. Jak bardzo jest zaawansowany. O ile bardziej nasz wróg jest w stanie to zrobić. Więc jak możemy z tym walczyć? Prawdą na nasz temat. Wiecie, jeżeli jesteśmy w takim stanie, to założenie zbroi Bożej nic nie da. Ponieważ musisz wiedzieć, kim jesteś i wiedzieć, jaką używać. Jeżeli dasz rycerzowi wielki miecz, dasz czy zwykłemu człowiekowi wielką tarczę, jeżeli on nie wie, jak w niej chodzić, jeżeli on nie wie, jak używać miecza, on nic z tym nie zrobi. Więc dlatego pierwszą rzeczą w zbroi Bożej jest pas prawdy, który daje sprawiedliwość. Jeżeli będziesz wiedział, kim jesteś w Chrystusie, będziesz zwyciężał. Twój związek z Bogiem należy do ciebie. On nie jest rezultatem moich słów pastora czy próbowaniem bycia jak inni chrześcijanie. On jest twój i tylko twój. I najlepiej się to sprawdza wtedy, kiedy jesteś sam i nie ma dookoła ciebie ludzi, którzy w jakiś sposób działają na twoją tożsamość i sprawiają, że czujesz się tak, jak czujesz. Więc 2 Koryntian 7:12-21. Z tego powodu nie jest już dla was ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli od tej strony poznaliśmy kiedyś Chrystusa, to teraz znamy Go inaczej, ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co stare przeminęło, nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna. Nie poczytując ludziom ich upadków, nam powierzył słowo pojednania. Dlatego miejsce w Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wyzwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. I ta kobieta, gdy wróciła do tego miasta, powiedziała, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Kobieta, która wcześniej szła do studni sama, żeby nikt jej nie spotkał. Kobieta, która szła sama, żeby przypadkiem nikt jej nie zobaczył. W skwarze, w momencie, który na pewno nikogo tam nie będzie. Teraz wraca do miasta i mówi, że ktoś jej powiedział o wszystkim, kim ona jest. I o co w tym chodzi? O to, że to nie jest ważne, co ona robiła wcześniej. Bo to jest napisane, powiedział mi o wszystkim, co zrobiłam. I w tym nie było potępienia, i w tym nie było nienawiści, tylko określenie jej, jako że to nie jest ważne. Ważne jest to, kim jesteś w Chrystusie. Jeszcze chciałem się pomodlić na koniec. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem i Ty dajesz życie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty dajesz żywą wodę nam każdego dnia. My chcemy trwać, Panie Jezu, w świadomości tego, kim jesteśmy. Chcemy trwać, Panie Jezu, w świadomości tego, że możemy wybierać życie w duchu. Chcemy żyć bardziej w duchu, Panie. Chcemy widzieć Ciebie jako żywego Boga, bo Ty nam obiecałeś i Ty nim jesteś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeszcze chcę powiedzieć świadectwo na koniec. Pamiętacie, jak na sylwestrowym nabożeństwie mówiłem świadectwo, jak pojechałem i pracowałem. I tam poznałem też chłopaka imieniem Irek. I dostałem tam takie odgórne zadanie, jakby, że mam mu powiedzieć Ewangelię. Jednak nie doszło do tego. Gdzieś tam wymieniliśmy tylko się świadectwami z nim. No i tak to się skończyło. Jednak wiecie, 6 dni temu napisał do mnie znajomy, że Irek oddał swoje życie Bogu. I prawdopodobnie za 2 miesiące przyjedzie tutaj i będę mógł z nim porozmawiać. Więc dla mnie to jest świadectwo Bożej mocy i chodzenia w duchu. I tego, że nie poprzez to, co robimy, ale poprzez to, kim jesteśmy, będziemy działać. Amen.